Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 5 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś misjonarz w Syrii, ojciec Zygmunt Kwiatkowski, z którym będziemy rozmawiać o sytuacji tamtejszego kościoła. W audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o relacjach ambasadora Papy z Soboru. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Episkopat Nigerii rozpoczął wizytę Ad Limina Apostolorum. Benedykt XVI przyjął dziś 5 biskupów tego kraju przybyłych z kardynałem Antonem Olubunmi Okogi. Blisko 3-krotnie większą od Polski Nigerię zamieszkuje 140 milionów ludzi. 43% z nich wyznaje islama, a kolejne 40% stanowią chrześcijanie. Katolikiem jest co siódmy Nigeryjczyk.
Początki chrystianizacji terenów obecnej Nigerii sięgają XV wieku. Pierwszą diecezję na wyspie São Tomé erygowano w 1534 roku, jednak chrystianizacja kraju rozpoczęła się dopiero w XIX wieku, czyli od czasów, gdy stał się on kolonią brytyjską. Ewangelizację ułatwił rozwój środków transportu po I wojnie światowej. Aktualnie Kościół katolicki ma w tym kraju 9 metropolii, 41 diecezji i 2 wikariaty apostolskie. W niektórych diecezjach ponad połowę mieszkańców stanowią katolicy. Są jednak i takie tereny, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie są oni niewielką mniejszością. Kraj uzyskał niepodległość w 1960 roku. Na drogę pełnej demokratyzacji wszedł dopiero 10 lat temu. Tamtejszy kościół często staje w obronie pokoju i praw człowieka, piętnuje trybalizm, przemoc i plagę korupcji. Paradoksalnie wyzwaniem jest nawet szybki wskaźnik wzrostu kościoła, mówi przyjęty dziś przez papieża arcybiskup stołecznej Abudży John Olorunfemi Onayekan.
Liczba katolików nadal wzrasta. Przybywa też powołań zarówno kapłańskich, jak i zakonnych. I to jest realne wyzwanie. Mamy diecezję, gdzie nie ma wystarczająco księży z uwagi na dużą liczbę katolików. Jeśli ksiądz co niedzielę odprawia mszę, na którą przychodzi 5000 wiernych, to można nie bez racji pytać, ile zostaje mu czasu na duszpasterstwo bardziej indywidualne. Na szczęście są inne sposoby pomagania ludziom, choćby poprzez grupy świeckich, przez współpracowników duszpasterskich itd. Innym wyzwaniem jest wielka liczba chłopców i dziewcząt, którzy chcą poświęcić własne życie na służbę Kościołowi, jako księża czy siostry zakonne. Jak rozeznawać te zgłoszenia, czy są to autentyczne powołania? Jeśli ich przyjmujemy do seminariów czy domów formacji, to trzeba ich dobrze przygotować. A kiedy w seminarium jest 400 czy 500 kleryków, to proces formacji staje się wielkim wyzwaniem. Kolejne z wyzwań to relacja między Kościołem i społeczeństwem nigeryjskim w ogólności, pomiędzy państwem a Kościołem. Nigeryjskie społeczeństwo jest bardzo złożone. W kraju żyje ponad 250 różnych grup etnicznych. Do tego dochodzi problem pluralizmu religijnego. Zwykło się mówić, że w Nigerii mamy chrześcijan i muzułmanów. Jednak nie wolno zapominać, że chrześcijanie należą do wielu różnych wspólnot. Zdajemy sobie sprawę, że nawet jako chrześcijanie mamy różne punkty widzenia. W sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktów między chrześcijanami i muzułmanami, to stoją za nimi ekstremistyczne grupy z obu stron, zarówno fanatycy muzułmańscy, jak i chrześcijańscy. Jako Kościół katolicki jesteśmy organizmem zdrowym, co przyznają nawet muzułmanie. Uznają, że dzięki temu, iż nasz Kościół wprowadził bardzo jasne reguły dialogu, których z uwagą przestrzegamy, wypracowaliśmy model kontaktów z muzułmanami, który naprawdę sprzyja dobrym relacjom i wzajemnemu poszanowaniu. W Nigerii mamy Krajową Radę Międzyreligijną złożoną ze zwierzchników chrześcijaństwa i islamu. Jako przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii występuję w roli zwierzchnika chrześcijan. Wraz z sułtanem Sokoto, który jest uznawany za zwierzchnika muzułmanów, spotykamy się regularnie. Wspólnie staramy się określić stojące przed nami wyzwania, przykładowo dobre sprawowanie rządów, bieda, choroby, AIDS. Wskazujemy na wartości duchowe wspólne dla chrześcijan i muzułmanów. W ten sposób próbujemy stawić czoła wyzwaniom. Mamy nadzieję, że krocząc tą drogą zdołamy przezwyciężyć złą sławę, jaka przylgnęła do Nigerii, że jest to kraj, w którym muzułmanie i chrześcijanie nigdy nie żyją w pokoju. A to nie jest prawda. Mam nadzieję, że gdy zakończymy tę wizytę ad limina, to będziemy wracać z nowym apostolskim zapałem do pracy, która nas czeka.
Mówił arcybiskup John Olorunfemi Anayekan.
W naszym studiu gościmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę, misjonarza w Syrii od 27 lat. Z kościołów na Bliskim Wschodzie docierają do nas bardzo dramatyczne wiadomości. Jak przedstawia się ta sytuacja w Syrii?
Syria w pewnym sensie jest wyspą spokoju. To nie jest taki pełny pokój, bo jesteśmy świadomi tego, co dzieje się po sąsiedzku, a więc w Iraku. Mamy 2 miliony uciekinierów z Iraku. To wystarczy, żeby w sposób dotykalny zorientować się, jakie piekło tam się odbywa. Poza tym oczywiście Palestyna, która jest po sąsiedzku, niepokoje w Libanie, ale u nas chrześcijanie poprzez dość długi okres czasu cieszą się pokojem społecznym.
A ten pokój to oznacza brak zamieszek, brak prześladowań, czy pełna możliwość wyznawania swojej wiary i praktykowania, a także prowadzenia działalności misyjnej?
Oczywiście, o pełnej możliwości w sensie absolutnym to nie ma mowy. Tę rozmowę, gdybyśmy toczyli 2 lata temu, 3 lata temu, to być może ona by wyglądała inaczej. Teraz, w okresie wielkich niepokojów i zamieszek, autentycznie chrześcijanie dziękują Panu Bogu za ten pokój społeczny, który jest, ale są realistami i wiedzą, że może i dojść do wybuchu. Ten cały region jest beczką prochu, jak to się często mówi. Dlatego wielu chrześcijan, jeżeli tylko może, wyjeżdża. Albo przynajmniej zabezpiecza się w ten sposób, że stara się obywatelstwo zagraniczne, aby jeżeli byłby jakiś problem, żeby móc wystartować za granicę.
Dodajmy, że nie chodzi tu jedynie o Syrię. Ten eksodus chrześcijan dokonuje się praktycznie na całym Bliskim Wschodzie.
Rzeczywiście na całym Bliskim Wschodzie i to jest wielki paradoks. Teraz w tym okresie po II wojnie światowej, gdy wydaje się, że prawa ludzkie są respektowane, również Kościół cieszy się pokojem, tymczasem na naszych oczach topnieje ilość chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ja już nie mówię o Turcji, która przeżyła czystkę po pogromach Ormian, którzy zostali całkowicie eksmitowani z Turcji. Również Grecy, którzy od czasów starożytnych, od czasów Homera mieszkali na tamtym terenie i po dziś dzień turyści jeżdżą i podziwiają zabytki heleńskie. Ale to nie tylko w Turcji chrześcijanie zostali, powiedzmy, zlikwidowani, ale również we wszystkich innych, począwszy od Palestyny, Jordania, Syria, Liban, którym większość stanowili chrześcijanie, teraz na naszych oczach stopniała ta społeczność chrześcijańska, teraz liczy sobie 30%.
Jaka przyszłość nas czeka w takim razie? Kościół w tamtym regionie?
Bezsprzecznie tamten region związany jest z sytuacją Izraela. Jaka przyszłość czeka Izrael? Wszystkie niepokoje społeczne i wszystkie nadzieje związane są z rozwiązaniem albo nie konfliktu palestyńskiego.
Kościół to znaczy, jeśli Izrael przestanie istnieć, przestaną istnieć chrześcijanie? Czy tak to należy rozumieć? Czy...
Nie, bo nie było Izraela i chrześcijanie tam utrzymywali się przez te 2000 lat. Islam oczywiście nie istnieje 2000 lat, ale przez cały okres trwania państw muzułmańskich chrześcijanie stanowili mniejszość, która w pewnych okresach przeżywała okres prosperity, z tym, że w tamtych czasach i obecnie, ponieważ islam nie może inaczej, tak się twierdzi, istnieć jak tylko literalnie spełniając wymogi prawa koranicznego, nie może dopuścić, żeby chrześcijanie posiadali te same prawa, które posiadają muzułmanie. Więc z konieczności kiedyś i dzisiaj chrześcijanie mają te prawa pomniejszone, stanowią drugą kategorię społeczną. To odgrywa dużą rolę i chrześcijanie mają bardzo trudny dostęp do jakichś znaczących pozycji społecznych, jak również to głównie odbija się prawem małżeńskim. I ono na dłuższą metę, to ono decyduje, że islam systematycznie zdobywa teren, przewagę nad chrześcijanami, ponieważ muzułmanie mogą żenić się z chrześcijankami. Natomiast chrześcijanin, jeśli chciałby poślubić muzułmankę, to z mocy prawa musi przejść na islam, zaprzeć się swojej wiary.
Czy w ogóle istnieje jakaś szansa na przełom w tej całej sytuacji? Wciąż się pytamy o to, jakie będą relacje w przyszłości z islamem, czy uda się ich przekonać do praw człowieka, do wolności religijnej. Czy to w ogóle jest możliwe?
Wydaje się, że dużą rolę do odegrania mają muzułmanie, którzy mieszkają aktualnie na Zachodzie. Że to nie jest tylko jednokierunkowy ruch, to znaczy, że to fundamentalistyczny islam jest eksportowany do tych krajów, ale że odwrotnie, że ludzie, którzy spotkali się z kulturą europejską, muzułmanie, że oni będą inaczej rozumieli islam, inaczej będą praktykowali, będą bardziej podatni do tego, żeby stworzyć wspólną platformę do współpracy z chrześcijanami. A więc to może być jakoś cywilizacyjnie inne rozwiązanie. I tutaj również Kościół na Bliskim Wschodzie ma doświadczenie ponad 1400 lat współistnienia z islamem i również takiego pokojowego współistnienia i w pewnych wypadkach również jakichś więzów wzajemnej sympatii i współpracy, chociaż jak powiedziałem, ponieważ islam jednak nie daje tej samej rangi cywilnej chrześcijanom czy innym wyznaniom, trudno o szczerą taką współpracę i solidarność.
Choć nazwałem księdza misjonarzem, to de facto misjonarzem w Syrii ksiądz być nie może, bo tego zakazuje księdzu Koran. Czy w związku z tym nie znajdujemy się jednak w jakiejś ślepej uliczce, jeśli chodzi o relacje chrześcijanie-islam?
Dzisiaj rzeczywiście czasem to wygląda na ślepą uliczkę, ale jak wspomniałem, dzisiaj bardzo dużo muzułmanów jest i akceptuje i widzi wartości cywilizacji zachodniej. A więc to, co nie miało miejsca, wszelkie formy jakiejś ewolucji były ucinane, ponieważ literalnie traktowano odczytywanie Koranu, tak dzisiaj rozwija się ruch w kierunku interpretacji bardziej otwartej, takiej, która byłaby odpowiednia do współczesnych czasów. To stwarza nadzieję na możliwość głębszego porozumienia, przy czym nie żąda się tego, żeby muzułmanie odeszli od swojej religii albo ją zmodyfikowali, tylko sami muzułmanie mówią, że ta religia może być rozumiana również w inny sposób, nawet przepisy prawne rozumiane w inny sposób i że w ten sposób będą jeszcze bardziej wierni swojej religii, ponieważ będą wierni dzisiaj. Tutaj jest nadzieja na to, że jednak jest otwarta droga na
ewolucji,
dialog.
Tak. Ewolucji islamu. Mhm. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w Radiu Watykańskim gościliśmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę i misjonarza w Syrii od 27 lat. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, z Bogiem.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Obrady soborowe. Paweł VI był zdecydowany kontynuować zaczęte już dzieło Soboru Watykańskiego. Druga część obrad zaczęła się 29 września 1963 roku i trwała do 29 listopada. Ambasador Pape relacjonował ich przebieg w wydawanym systematycznie przez ambasadę serwisie informacyjnym. Natomiast w swoich raportach o postępach prac soborowych nie pisał zbyt często. Starał się jednak dokonywać ocen zakończonych kolejnych etapów obrad. I tak w raporcie z 14 grudnia 1963 roku, dokonując podsumowania zakończonej drugiej części prac Vaticanum Secundum, ambasador zwracał uwagę na wyraźnie zarysowany na soborze podział na skrzydło postępowe, które składało się z biskupów holenderskich, belgijskich, francuskich, niemieckich, austriackich, szwajcarskich i wspierających ich hierarchów ze Stanów Zjednoczonych, a także z krajów misyjnych, oraz na skrzydło konserwatywne, które jednak nie stanowiło tak silnej i zwartej koalicji. W tym kontekście ciekawe są obserwacje ambasadora dotyczące postrzegania polskich biskupów na soborze. Otóż w drugiej sesji uczestniczyło ich 27 i zdaniem dyplomaty Byli oni bardzo aktywni i dobrze przygotowani merytorycznie do pracy. W Watykanie wysoko oceniano ich poziom i zaangażowanie. Z pewnym dystansem natomiast odnosili się do nich ojcowie soborowi, zwłaszcza ze skrzydła postępowego. Papę pisał: a jednak patrząc na stosunek do nich, czyli polskich biskupów, ze strony znacznej części soboru, nie można się oprzeć wrażeniu, że episkopat polski wyszedł z mody. Ojcowie ci widzieli, a raczej chcieliby widzieć w biskupach polskich przede wszystkim pionierów koegzystencji katolicyzmu z komunizmem, miarodajnych świadków możliwości i racjonalności tej koegzystencji. Z chwilą, gdy się przekonali, że biskupi polscy są głęboko zaangażowani w walce obronnej z nieustającym naciskiem wojującego komunizmu, że są miarodajnymi świadkami prześladowania Kościoła, zainteresowania ich zmalały do minimum. Nawet doświadczenie zdobyte w tej walce przez tych weteranów nie interesowało ich zbytnio. Trzeci okres prac Soboru Watykańskiego trwał od 14 września do 21 listopada 1964 roku i miał decydujące znaczenie dla jego ostatecznego wyniku. Ambasador Papę pilnie śledził obrady, ale nie dokonywał wnikliwych analiz. Starał się przede wszystkim skoncentrować na uchwyceniu ich istoty. W jego opinii trzeci etap obrad soborowych był lepiej przygotowany niż poprzednie i cechował się większą zbieżnością stanowisk dwóch głównych skrzydeł zgromadzenia. Nie dochodziło już właściwie, ku wielkiemu rozczarowaniu pewnego odłamu prasy i opinii, do frontalnego zwarcia odmiennych poglądów. Polski dyplomata akcentował też ogromną rolę, jaką podczas obrad trzeciej sesji odegrał Paweł VI. W raporcie z 19 grudnia 1964 roku polski dyplomata pisał: głównym jednak rysem czujnej działalności Pawła VI w czasie trwania trzeciej sesji Soboru była jego akcja mediacyjna. Jej to zawdzięczać należy, że trzy uchwalone dokumenty, w tym podstawowa konstytucja o Kościele, przeszły prawie jednomyślnie. Paweł VI wszystko zrobił, by uniknąć nieszczęsnych wstrząsów pierwszego Soboru Watykańskiego. Zdaniem ambasadora, właśnie podczas trzeciej sesji Sobór osiągnął swój punkt szczytowy, a najważniejszym dokumentem była wspomniana konstytucja dogmatyczna o Kościele, porównywana pod względem wagi do najistotniejszych prac Soboru Trydenckiego. W czasie obrad trzeciej sesji uzgodniono większość schematów pozostałych dokumentów. Poważniejsze dyskusje w czwartym okresie Soboru Papę przewidywał przede wszystkim w odniesieniu do konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, ale także w odniesieniu do dekretu o działalności misyjnej oraz w odniesieniu do dekretu o posłudze i życiu kapłanów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ostatnia, czwarta część Soboru Watykańskiego II rozpoczęła się 14 września 1965 roku, a jego uroczyste zakończenie nastąpiło 8 grudnia 1965. W zachowanych dokumentach nie znajdujemy jednak jakiegoś podsumowania prac soborowych przez ambasadora Papę. Być może jest to tylko kwestia znalezienia brakujących sprawozdań i ocen. Być może jest to także wynik pewnego zniechęcenia, będącego konsekwencją braku szczególnego zainteresowania emigracji w Londynie przebiegiem Soboru Watykańskiego II. Niewątpliwie jednak z dostępnych dokumentów można odczytać szczery podziw i uznanie dla Pawła VI za jego mądre i zdecydowane kierowanie pracami soborowymi oraz osiągnięcie pożądanych kompromisów. Być może też brak końcowych ocen sporządzonych na potrzeby emigracji wynikał z całkowitego pochłonięcia ambasadora przez sprawy Polski i zbliżającego się milenium chrztu Polski. Temu tematowi poświęcimy dwa najbliższe nasze spotkania.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.